Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą, jak co sobotę w Radiu UWM o godzinie 18:00 dawka turystyki, rekreacji czy sportu. W tym tygodniu temat, który już jakiś czas temu obiecywałem, a raczej wskazywałem, wspominałem, że dobrze byłoby coś takiego zrobić, poruszyć taki temat. Dziś będzie o bezpieczeństwie w turystyce. Chciałbym zrobić o bezpieczeństwie w różnych formach aktywności turystycznych, natomiast biorąc pod uwagę ich wielość, ograniczę się tylko do tych najczęściej wybieranych, a na inne pewnie przyjdzie czas w przyszłości. Wskażę na ograniczenia, które mają nam pomóc w interpretowaniu właśnie zasad bezpieczeństwa. W związku z tym oczywiście będzie chociażby o bezpieczeństwie nad morzem i o bezpieczeństwie na szlakach narciarskich. Natomiast wspomnę również o miejscach, które uchodzą za niebezpieczne. Te tematy wszystkie będą za chwilę, konkretnie po przerwie. Tradycyjnie na początek newsy turystyczne. Posłuchajcie, co tam ciekawego wydarzyło się w świecie turystyki w ostatnim czasie. Temat już troszkę chłodny, mogę powiedzieć, dotyczy wspomnienia o tych nowych podatkach, których jest coraz więcej. Wiele różnych telewizji, gazet, stacji radiowych już o tym wspomniało, natomiast ja wolę do tego jeszcze nawiązać raz, ponieważ żadne dementi nie nastąpiło, drodzy Państwo. W dalszym ciągu są pomysły na te nowe podatki i to podatki wręcz wyprzedzające epokę. Polska myśl podatkowa jest chyba naprawdę na przodzie, jeżeli chodzi o komplikowanie prawa. Myślę, że mógłby powstać Uniwersytet imienia Don Diego Mora. Myślę, że w tej sprawie i wielu innych politycy całego świata mogliby się tutaj od nas uczyć, no bo wpadamy naprawdę na cudowne, naprawdę cudowne pomysły. Posłuchajcie, jakie. Ma dołączyć Polska do grona już nie takiej małej ilości państw, które wprowadziły opłaty turystyczne i ograniczenia w wynajmie krótkoterminowym. Minister turystyki, no sportu, tak, ale również turystyki Sławomir Nitras zapowiada zmiany, które mogą zrewolucjonizować podróżowanie po naszym kraju. Podczas ostatnich obchodów Światowego Dnia Turystyki zapowiedział, że opłata turystyczna może wynieść nawet złotówkę za każdą gwiazdkę noclegu. Innymi słowy, im bardziej luksusowy hotel, tym wyższa opłata. Takie zmiany miałyby wejść już od 2025 roku. Ale zanim, drodzy Państwo, tego newsa zdążyłem Wam zaprezentować, to już termin wprowadzenia zmienił się na rok 2026. Wzorem Włoch i Hiszpanii minister chce, aby wziąć też się za obiekty typu Airbnb. I tutaj, drodzy Państwo, cytat, nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o to, by mieszkańcy mieli lepsze warunki życia, a turyści bardziej świadome podejście do zwiedzania. Nie wiem, jak minister chce uczyć świadomości turystów, nie szczególnie chce mi się w to wierzyć. Ostatnie działania rządu, nie tylko naszego, bo generalnie w Europie w zasadzie wszyscy tak robią, i działania powodują, że no raczej chodzi tylko o pieniądze. Drodzy Państwo, nie patrzmy tylko na to, co nam rządzący mówią, ale na to, co oni robią. Jeżeli oni mówią nam, że mamy coś konkretnego robić, a sami robią inaczej, no to znaczy, że tu nie chodzi o ochronę środowiska, czy tu nie chodzi o podnoszenie jakiejkolwiek świadomości, tylko po prostu o pieniądze. Drodzy Państwo, my naprawdę w niewielu miejscach mamy problem z nadmiarem turystów, nawet w sezonie. W związku z tym warto może pomyśleć o sposobach na wydłużenie sezonu, niż standardowo łupienia turystów i obywateli. A niestety, w tym oprócz nadążania za innymi krajami, chcemy też wysunąć się naprzód. Polski rząd rozważa bowiem, i tutaj trzymajcie się, nowy podatek, który, uwaga, uwaga, obciążeni byliby nim wszyscy klienci biur podróży wyjeżdżający na zagraniczne wakacje, czyli podwójne opodatkowanie. No, nowe, nie znałem, naprawdę, rzadko się zdarza. Hotelarze już słusznie mówiąc, że to sprawi, iż przestaną być po prostu konkurencyjni względem innych krajów. Minister wskazuje, że oczywiście dzięki temu poprawi się system promocji turystyki, bo pieniądze właśnie z tego podatku będą na to szły. Drodzy Państwo, prowadząc zajęcia z marketingu, nawet taki prosty magister jak ja, wiem, że 80% budżetu marketingowego, zgodnie z regułą Pareto, tego promocyjnego, idzie w próżnię. Różnie, czasem mówi się, że 50%, tak, ale to zawsze jest, że nigdy nie wiesz, które, 50 czy 80%. No i to samo w sobie jest raczej no, bardziej smutne niż problematyczne, no bo nie możemy zawsze mieć sukcesów w promocji, każdy się z tym boryka, natomiast politycy wszystkich formacji raczej pokazują, że ta reguła niespecjalnie obowiązuje. Chyba należałoby stwierdzić, że pieniądze na promocję, ale wydatkowane przez ludzi, którzy ich nie zrobili, czy tej właśnie wszelkie rządy, samorządy, nie podlegają prawu Pareto, albo temu prawu, że 50%, tak? Powiedziałbym, że bardziej podlegają prawu Patałacha, gdzie myślę, że maksymalnie 5% ma sens, dobrze jest wydawane i to tylko w przypadku, kiedy się uda, kiedy w tym dziale będzie ktoś naprawdę oddany pracy, trochę jak zwykle się uniosłem przy tych podatkach, no ale drodzy Państwo, ile można słuchać głupich pomysłów, które nie są dobrze uargumentowane? Niedawno dostaliśmy informację o tym, że podróżujący do Sri Lanki będą mogli zrobić to bez wizy, tak jednak się dalej nie dzieje. Dalej trzeba wykupić tak zwane ETA, co powoduje rachunek wyższy o kilkadziesiąt dolarów. System bezwizowy, który miał wejść w życie, nie zdobył wystarczającej liczby podpisów i poszedł do zamrażarki. Lepiej o tym wiedzieć wcześniej, bo co prawda formalności długo nie trwają, ale bez internetu na miejscu, kiedy czeka na nas transfer, nie jest to na pewno komfortowe. No Sri Lanka niestety oprócz tego, że nie ma ruchu tego bezwizowego, to są tam pewne ruchy quasi-wojenne w kraju, także nie jest to obecnie najbezpieczniejszy kierunek. Wiadomo, że w resortach turystycznych jest zwykle nieco lepiej, no ale pamiętajcie o tym, wybierając kierunki. I to na tyle newsów turystycznych na ten tydzień. Przypomnę tylko dziś o bezpieczeństwie w turystyce. Zacznę od tych niebezpieczeństw nad wodą, choć no, sezon kąpielowy zakończył się, no aczkolwiek niezrozumiała dla mnie aktywność morsów jest dalej wysoka. Natomiast bezpieczeństwo nad morzem, nad oceanem jest bardzo ważne, gdyż no, są to miejsca potencjalnie niebezpieczne, a charakteryzujące się dużym ruchem, dużym natężeniem turystów. Wody śródlądowe są nieco mniej nieprzewidywalne i zmienne. Oczywiście w dalszym ciągu bywają niebezpieczne, no chociażby rzeki, zwłaszcza te górskie nurty, gdzie nie uchodzą za specjalnie bezpieczne, ale to widzimy od razu, gdzie mamy kamienie, gdzie jest jakiś płytszy nurt. Rzecz jasna, jeziora podobnie, zwłaszcza w trakcie burzy, są dosyć niebezpieczne. Chyba już nie trzeba powtarzać o tym, jak trzeba zachowywać się i czego należy nad wodą unikać. Ale może właśnie trzeba jeszcze raz o tym wspomnieć. Nie skaczemy oczywiście do niesprawdzonej wody, tym bardziej na główkę, nie po alkoholu, bez innych zachowań ryzykownych. Myślę, że te kampanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, już odbyło się ich całkiem sporo i mam nadzieję, że już weszły do świadomości społecznej. Również należy zwracać uwagę na to, czy ratownik w ogóle jest, zwłaszcza jeśli chodzi o przebywanie tam dzieci, których no niestety nie można nawet na chwilę spuścić z oczu, ale przejdę do tych kwestii już konkretnych, a więc wskazówek, jakie mamy, które mówią nam właśnie o tym, jakie warunki panują. No i zacznę od tego bezpieczeństwa nad morzem odnośnie kolorów flag, bo mamy ich kilka. Zacznę od tej, która nic wam nie powie w kwestii bezpieczeństwa, ale powie w kwestii jakości, a więc od flagi błękitnej. Jest to znak jakości i wysokich standardów kąpieliska. Tych plaż z błękitną flagą mamy w Polsce obecnie około 30. Sama flaga to koncepcja zaprojektowana przez Fundację na Rzecz Edukacji Ekologicznej i powstała w roku 1987, a więc już od bardzo dawna wskazuje te najlepsze kąpieliska. Przejdę do tych flag, które już coś bardziej oznaczają w zakresie bezpieczeństwa. No to drodzy Państwo, po pierwsze brak flagi. Co to oznacza? Znaczy, że po prostu nie dyżurują ratownicy. Aczkolwiek czasami, nawet jak nie ma ratowników, to jakaś flaga jest. Oni też czasami muszą się przecież chronić przed niebezpieczeństwem. Jakie jeszcze mamy flagi? Możemy dostrzec flagę zieloną bądź białą. Ta nie oznacza, drodzy Państwo, że na plażę przyjechali Francuzi, natomiast oznacza, że po prostu wolno się kąpać. Przeciwna do niej jest flaga czerwona bądź flaga czarna. Zauważcie tutaj też na kontrast tych barw. Czerń do bieli i zielony do czerwonego. Czerwona flaga, zgodnie z prawem, nie oznacza, że kąpiecie się na własną odpowiedzialność, tylko że jest bezwzględny zakaz kąpieli. Natomiast no, jedno to prawo stanowione, a drugie to prawo naturalne. Zgodnie z prawem naturalnym, jak najbardziej macie prawo się tam kąpać. Również macie prawo do poniesienia wszelkich konsekwencji, ze śmiercią włącznie. Oczywiście na pewno żadna ubezpieczalnia nic wam nie wypłaci, jak coś się wtedy wam stanie, a dodatkowo, gdy jest czerwona flaga, a ratownika nie ma, to grozi wam 250 zł mandatu. Lub, jeżeli chcecie użyć jakiejś jednostki pływającej, typu, nie wiem, ponton, kajak, to 500. Oczywiście sytuacje bywają różne, może chcecie tylko opłukać nogi, wtedy warto podejść, przedstawić sytuację ratownikowi. Natomiast jakie są powody, dla których ta czarna czy czerwona flaga jest wywieszana? Pierwszym jest pogoda. Chociażby moment, gdy zbliża się burza, zbliża się sztorm, no bo to nie powinno nas jakoś specjalnie zachęcać do kąpieli, nawet jeżeli ta woda jest ciepła. Druga sprawa to oczywiście skażenie wody, skażenie chemiczne czy biologiczne, a więc jakieś sinice chociażby. Taką flagę zobaczymy również, gdy temperatura jest niższa od 14 stopni, więc w tym zakresie należałoby się dowiedzieć, tak, jaki jest po prostu powód, no bo jeżeli nam to nie przeszkadza, jeżeli jesteśmy morsami chociażby, no to ta czerwona flaga nie powinna sprawiać nam akurat problemu. Flaga czerwona jest wywieszona również przy ograniczonej widoczności, tak, gdy ona spada poniżej 50 metrów, również gdy wiatr jest mocny, tu wskazuje się powyżej 5 w skali Beauforta, a więc to jest ponad 40 kilka kilometrów na godzinę, tam już się tworzą te takie fale spienione. Generalnie jak mamy przy morzu jakiś las, no to drzewa, nawet te większe, już są w ruchu, czuć ten świst wiatru nad głową, kapelusze są z głowy zrywane. A taki moment nad morzem następuje nieco szybciej, bo oczywiście jest to teren odkryty. Czerwona flaga może również załopotać, gdy prędkość nie wiatru, a wody wynosi ponad 1 metr na sekundę i tu trzeba pamiętać właśnie, że te prądy są jednym z groźniejszych niebezpieczeństw, które na nas mogą czyhać właśnie w toni wodnej nad morzem. Tych prądów jest kilka i każdy z nich może być dla nas niebezpieczny. Mamy na przykład prądy strugowe, wzdłużbrzegowe, porywające, odpływowe czy kanałowe. Ten pierwszy prąd strugowy może nas przenieść od brzegu nawet na kilka kilometrów w głąb morza. Powstają one mniej więcej tam, gdzie fale się załamują i tworzy się prąd wsteczny skierowany w stronę morza. Prąd wzdłużbrzegowy natomiast porusza się raczej równolegle do linii brzegowej, natomiast prąd porywający porusza się pod kątem. Ten pierwszy może się wydawać nie aż tak niebezpieczny, natomiast wiadomo, może nas skierować, owszem, wzdłuż linii brzegowej, ale na jakąś przeszkodę, na jakieś kamienie, gdzie być nie chcemy. Prąd odpływowy natomiast jest zwykle powiązany bezpośrednio z rzeką czy strumieniem, które wpadają do morza. Prąd kanałowy natomiast powstaje, gdy mamy do czynienia z pewnym właśnie kanałem łączącym brzeg z inną przeszkodą, na przykład z jakąś wyspą, no i pomiędzy nimi jest morze. Wtedy, kiedy na przykład idziemy w kierunku tej wyspy, to może nas tak bokiem jakby podciąć, tak można to interpretować, chociaż no różnie ten prąd się oczywiście może układać. Również wysokość fal może sprawić, że wywieszone zostaną czerwone flagi i ta wysokość to około 70 cm. Zdarza się, że nawet w dosyć płytkiej wodzie właśnie mamy taką sytuację, gdzie fala płynie w naszą stronę, natomiast bardzo szybko podcina nam nogi już przy samym dnie. Zdarzają się sytuacje, że nawet w wodzie po kolana ludzie się przewracali i niestety tonęli. Wrócę jeszcze do flag, drodzy Państwo, mamy również flagę żółtą. Ona oznacza, że należy zachować ostrożność, zwrócić uwagę zwłaszcza na dzieci. No i to w tym przypadku kąpiemy się zgodnie z prawem na własną odpowiedzialność. Natomiast jest jeszcze flaga fioletowa, która ostrzega nas przed zwierzętami morskimi, takimi jak chociażby meduzy. Natomiast, drodzy Państwo, zwierzęta te to nie tylko meduzy, rzecz jasna, choć u nas nie ma większego problemu, nie wiem, z rekinami. Natomiast w tym zakresie warto również wspomnieć o tym, że rekiny potrafią czasem wpływać do wód słodkich, chociażby żarłacz tępogłowy ma taką umiejętność. Natomiast inne zwierzęta również mogą stanowić pewne niebezpieczeństwa, choć zwykle to my stanowimy niebezpieczeństwo dla nich. W momencie, kiedy taką dziką zwierzynę widzimy, nie wiem, jakąś fokę na przykład nad Bałtykiem, to nie podchodzimy. Zawiadamiamy służby, one wiedzą, co już z taką foką ewentualnie zrobić. Ja wiem, że pewnie każdy bardzo chciałby mieć zdjęcie z taką foką, ale to naprawdę dla nich również jest duży stres, jeżeli ona już się pojawiła w okolicy ludzi, to znaczy, że coś może być nie tak. Jak chcecie zobaczyć fokę, w dodatku jeszcze jak robi ładne sztuczki, to niestety te foki, które już nie mogą wrócić do środowiska, znajdują się chociażby w Helskim Fokarium. Tam jak najbardziej możecie je zobaczyć, więc zwierzęta będą pod fioletową flagą, ale nie zawsze ta fioletowa flaga jest, więc czasami będzie i tak wywieszona czerwona, a będzie chodziło właśnie chociażby o meduzy czy inne o zwierzęce zagrożenia. Wspomniałem, że nie wchodzimy oczywiście do wody po alkoholu i to jeszcze raz powtórzę, ale powinniśmy również pamiętać o tym, żeby nie wchodzić od razu po posiłku, gdyż zimna woda, a nad Bałtykiem nie jest jakaś specjalnie ciepła, może doprowadzić do bolesnego skurczu. Jeżeli chodzi o ten żywioł wody, no to jeszcze parę rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, ale nie dotyczące już kąpieli, no bo nad wodą mamy różne rodzaje rekreacji i to nie jest, tak jak mówiłem, tylko woda morska. Niestety również z terenu Wielkich Jezior Mazurskich tych incydentów, utonięć mamy również bardzo dużo. Trzeba pamiętać o tym, że jakakolwiek turystyka kwalifikowana, no to ten drugi człon kwalifikowany oznacza, że my jakieś kwalifikacje powinniśmy do uprawiania tej turystyki mieć. Czasem jest to związane z osiągnięciem jakichś uprawnień, na przykład nie wiem, wędkarskich, dotyczących poruszania się pewnymi środkami lokomocji, na przykład prawo jazdy. Natomiast rekreacja wodna to również chociażby rekreacja kajakowa, rekreacja żeglarska. Tutaj mamy, drodzy Państwo, również takie ogólne zasady, są podobne oczywiście zasady zachowania przy wodzie. Natomiast w momencie, kiedy mamy jakiś spływ, jakiś rajd, to powinniśmy zadbać również o to, jak się porozumiewać, jak sprawdzić, czy płyniemy wszyscy, i to trzeba ustalić już wcześniej. Kto zaczyna, kto kończy ten rajd. Podobnie jest chociażby przy wycieczkach rowerowych. Zawsze jest otwierający i zamykający, drodzy Państwo, i oni powinni mieć ze sobą jakiś kontakt. Powinny być to osoby, które są najbardziej sprawne, które znają trasę i będą jakby ograniczać resztę uczestników. To samo jest chociażby na kajakach, jeżeli chodzi o żeglarstwo. Natomiast no, ja tu specjalistą nie jestem, choć wychowany w Giżycku, natomiast jestem motorowodniakiem i tu jeżeli chodzi o znajomość zarówno meteorologii, jak i locji, to również jest potrzebne, żebyśmy wiedzieli, jaka pogoda, jakie chmury są dla nas potencjalnie szkodliwe. A locja, czyli taki dział wiedzy o nautyce, który opisuje wszystkie wody, wszystkie drogi wodne, tak, w których możemy bezpiecznie pływać i opisuje, w jaki sposób pływać bezpiecznie, na co zwracać uwagę. Także tutaj na pewno tą wiedzę fachową dostaniecie na kursach, czy to motorowodnym, czy żeglarskim, ale trzeba samemu również się szkolić, doszkalać. No a żeglarstwo, z tego co mi oczywiście znajomi mówią, bo sam tak jak wam mówiłem, nie żegluję, to jest duża wolność, a tej formy turystyki można zaznać w wielu różnych miejscach, w krajach zimnych czy to ciepłych, zwłaszcza te wybrzeże, gdzie mamy dużo wysp, chociażby wybrzeże fińskie czy szwedzkie, ale z tych cieplejszych oczywiście chociażby chorwackie czy pomiędzy Wyspami Kanaryjskimi, to na pewno są miejsca, gdzie warto się udać. Teraz wspomnę o innym żywiole, można powiedzieć, a więc żywiole gór, bo opowiem o charakterystyce narciarstwa. Tu również niestety specjalistą nie jestem, mam zerwane więzadła krzyżowe, boczne i to w obu kolanach, więc na nartach w ogóle nie jeżdżę, natomiast no kilka rzeczy nawet ja wiem i warto o nich powiedzieć. Jeżeli chodzi o jazdę na nartach, zwykle też mamy jakąś szkółkę najpierw, żeby nauczyć się dobrze jeździć, ale nie jest to wymagane, dlatego ja przypomnę te kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Zawsze zaczynamy od rozgrzewki, to jak wiecie, niezależnie od rodzaju sportu czy też rekreacji, który uprawiacie, a ta turystyka kwalifikowana zwykle dotyczy no takich rekreacyjno-sportowych aktywności. Inne kwestie oprócz rozgrzewki to na pewno dostosowany ubiór i sprzęt, rozpoczynając rzecz jasna od kasku, bo to kask musi na głowie być. Jak zjeżdżamy z dużą prędkością ze stoku, podobnie jak mamy kask na rowerze, tak? Ja wiem, że nie wszyscy mają i nie ma takiego prawa, jest ono jedyne w stosunku do dzieci, że muszą kask nosić, natomiast generalnie, jeżeli ktoś myśli, że jeździ tylko po mieście i nic mu się nie dzieje, bo on jeździ wolno, no to wierzcie mi, również z małą prędkością można się przewrócić, a w mieście jest cała masa niebezpieczeństw, w tym chociażby tych krawężników jest zdecydowanie więcej, ja bym powiedział nawet, że mi się bezpiecznie jeździ w ogóle poza miastem, także wszyscy, którzy jeżdżą gdzieś w mieście i jeżdżą bez kasków, na rowerach czy też na hulajnogach, bo drodzy Państwo, tylko studenci wróciły hulajnogi i znowu są poustawiane gdzieś w poprzek dróg rowerowych. To, że jest listopad, to nie znaczy, że rowerzyści nie jeżdżą. No jest to, tak jak już wspominałem w jednej z audycji, głęboka nieświadomość swojego zachowania, tak? Ale wracając tutaj do kasków, drodzy Państwo, lepiej wyglądać jak idiota, przynajmniej według Was, ja nie uważam, że w kasku się wygląda jak idiota, lepiej wyglądać tak, niż wyglądać ładnie w trumnie, także to tyle odnośnie kasków na pewno. Bardzo ważne jest również dostosowanie sprzętu, chociażby długości nart, rodzaju tych nart, abyśmy po prostu potrafili się na nich poruszać. Długość jest dobrana do wzrostu, do umiejętności oraz warunków na stoku. Tu tak samo jak w przypadku flag na plaży, jeśli mamy ograniczoną widoczność, to raczej stok zostanie w ogóle zamknięty, a w górach to się dosyć często zdarza. Coś, o czym jeszcze nie powiedziałem, a odnosi się to zarówno do stoku, jak i do plaży, no to niezależnie od tego, czy ratownik jest, czy go nie ma, my też możemy nieść pomoc. Nie odwracajmy głowy, zwłaszcza lekarze, którzy są już z tytułu prawa zobowiązani do pomocy. My nie jesteśmy, ale pomóc jak najbardziej możemy. Rzecz jasna, nasze bezpieczeństwo w tym zakresie również jest ważne, wręcz ważniejsze. No, zachowując pełną powagę, lepiej mieć jednego topielca niż dwóch. Wracając do szlaków, jak mamy stwierdzić, czy to dane miejsce jest dla nas, czy nie? Mamy tu po prostu oznaczenia kolorystyczne, mamy szlaki zielone, a raczej mieliśmy szlaki zielone, bardzo łatwe, te od parunastu lat już nie występują, także jeżeli ktoś dawno nie jeździł, to pamiętajcie o tym, że teraz nie będzie szlaku zielonego, będzie niebieski, on jest uznawany za łatwy, czerwony to trudny, czarny, bardzo trudny, gdzie nachylenia średnie sięgają do 29%, natomiast maksymalne aż powyżej 40%, także o tym należy, drodzy Państwo, pamiętać, że no raczej jeśli nie potrafimy, to szlak niebieski, ale drodzy Państwo, bywają również inne ustalenia, chociażby w Ameryce Północnej są jeszcze te zielone szlaki, a czarny jest rąbem, jest też rąb podwójny dla ekspertów. Mamy oznaczenie również snowparku, inne oznaczenia są w Nowej Zelandii czy Japonii, są również dwukolorowe, pośrednie zdarzają się i takie. Tu jeszcze jedna ciekawostka na koniec powiem. Najczęstsze urazy, jak się okazuje, najczęściej zdarzają się urazy kolan, aż 35%. Najrzadziej spotykany to co 20 mniej więcej uraz, to uraz głowy. Tak, 1 na 6, 1 na 5 urazy mniej więcej to urazy barku czy urazy kostek. Dodam jeszcze tutaj tylko skrótowo do tego rodzaju szlaków oznaczenia tras narciarskich. Oznaczenie szlaków tych turystycznych, pieszych czy rowerowych nie wskazuje bezpośrednio na poziom ich trudności. Czasem są one losowe, jak w przypadku jakichś szlaków lokalnych, a czasami no coś znaczą, ale nie odnoszą się do trudności. Także pamiętajcie, że te szlaki gdzieś tam w górach to nie zawsze czerwony czy też czarny to będzie od razu trudniejszy. Gdyż czerwony, drodzy Państwo, to jest szlak główny, niebieski jest uznawany za dalekobieżny, żółty to krótki szlak łącznikowy lub dojściowy, jak i wejście kieszeniowe często, zielony doprowadzi nas do miejsc charakterystycznych, a czarny to tylko krótki szlak dojściowy. To na szybko, bo myślę, że o tym jakaś audycja będzie. Dziś mówię o bezpieczeństwie w turystyce. Mówiłem o bezpieczeństwie nad wodą, o bezpieczeństwie narciarskim. Rzecz jasna, w każdej formie aktywności mógłbym to rozwinąć i prawdopodobnie to się jeszcze wydarzy. Tu wspomniałem tylko o tych najczęściej wybieranych aktywnościach, najpopularniejszych. Natomiast w ostatnim wejściu powiem o bezpieczeństwie z trochę innego punktu widzenia. Będzie to dotyczyło takiego bezpieczeństwa po prostu turystów, głównie w miastach, natomiast początkowo nie będzie to niebezpieczeństwo dotyczące naszego życia, a naszych funduszy, czyli zacznę od kieszonkowców. W Europie mamy bardzo dużo świetnych miejsc na weekendowe wypady i to są zwykle, drodzy Państwo, wielkie miasta. Wielkie miasta europejskie mają to do siebie, że jest tam po prostu turystów dużo. Cały rok, ale polecam oczywiście, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, podróżować poza sezonem. No i należy tu wspomnieć na pewno Barcelonę, Rzym, Paryż czy Londyn. Natomiast tych miejsc, gdzie jest dużo ludzi, jest bardzo, bardzo dużo również z uwagi na wielkość miasta. Warszawa nie jest jakoś specjalnie bezpiecznym pod tym względem miejscem. Natomiast w Europie wskazuje się, że najniebezpieczniejsze miejsca pod względem kradzieży kieszonkowych to chociażby okolice Fontanny di Trevi, w Rzymie okolice Koloseum również, okolice wieży Eiffla, choć tam zdecydowanie jest szerzej, więc może trochę łatwiej, Deptak La Rambla w Barcelonie, tam najwięcej kradzieży na metr kwadratowy, okolice Bramy Brandenburskiej czy dzielnica Czerwonych Latarni w Amsterdamie. Większość kradzieży portugalskich odbywa się chociażby w jednej tylko dzielnicy Lizbony, a więc Alfamie. W innej dzielnicy, tu akurat tureckiego Stambułu, mamy Sultan Ahmed, czy okolice Akropolu, Stare Miasto w Dubrowniku. To są te takie miejsca zamknięte, miejsca, w których będziemy mieli ciasno. Tych należy się oczywiście obawiać. To są oczywiście te miejsca najczęstsze. No, zwłaszcza powinniśmy się obawiać gdzieś tam w tłoku, w komunikacji miejskiej. Jak się przed tym w ogóle chronić? No to po pierwsze, na pewno nie trzymamy tych wartościowych rzeczy w tylnej kieszeni, bo to jest najczęstsze, najłatwiejsze miejsce do zabrania. Nie powinna być to w ogóle kieszeń jakaś zewnętrzna, ewentualnie taka, którą bardzo dobrze czujemy, która jest zamknięta. Można przecież pod ubraniem, tak pod pierwszą warstwą ubrania, nosić pewnego rodzaju, nie wiem, pasek, czy nerkę, torebkę jakąś. No do zdjęcia możemy oczywiście ją przesunąć, jeżeli przeszkadza nam, że wyglądamy, że jesteśmy grubi, bo mamy coś pod spodem. Lepiej głupio wyglądać, niż źle na tym wyjść finansowo, drodzy Państwo. Warto również mieć pieniądze w kilku miejscach, tak? Albo nie, żeby tylko jedna osoba miała. Ta dywersyfikacja swojego bezpieczeństwa jest również ważna. Warto się także rozglądać raz na jakiś czas. Złodzieje, kieszonkowcy nie lubią być obserwowani. Warto zwracać uwagę, kiedy mamy jakiś plecak, torbę, żeby on był w jakiś sposób podwójnie zabezpieczony. Mamy takie specjalne plecaki, gdzie zamek błyskawiczny jest jeszcze zakryty kawałkiem materiału, ewentualnie jeszcze zaklejony rzepem. Wtedy nawet akustycznie, tak, słyszymy, że ktoś ten rzep odczepił. Także tutaj jak najbardziej warto się zabezpieczyć, zwłaszcza w momentach, kiedy ktoś, powiedzmy, o, na nas wpada, albo, nie wiem, zostaniemy ściśnięci w taką kanapkę, no to może oznaczać, że no, te dwie osoby mogą ze sobą współpracować. Więc od razu sprawdzamy. Na koniec tej audycji powiem jeszcze o najniebezpieczniejszych miejscach. Tu chociażby eksperci od spraw bezpieczeństwa w podróży z firmy Riskline przeanalizowali wszystkie kraje świata, wskazując na 5 różnych poziomów ryzyka przy użyciu szerokiej gamy oczywiście danych, do których no niestety nie dobrałem się w całości, gdyż były za paywallem, w związku z czym no tu nie znam tej metodyki, więc niestety na ten temat nie powiem. Przedstawię tylko na szybko najważniejsze wyniki za zeszły rok. No i niestety wśród najbardziej niebezpiecznych dominują kraje rozwijające się, kraje biedne, najbiedniejsze można powiedzieć. Najniebezpieczniejsze jest Haiti obecnie i to jest, drodzy Państwo, bardzo ciekawe pod tym względem, że my często wylatujemy na Dominikanę, która jest na tej samej wyspie co Haiti. Drugim takim krajem jest Wenezuela, która zmaga się z dużym kryzysem finansowym, gdzie chociażby święta, na które my tutaj czekamy, już się odbyły, drodzy Państwo. Komuniści, jakim się pieniądze kończą, to wpadają naprawdę na cudowne pomysły. Trzecim takim krajem, bardzo niebezpiecznym na tej liście, jest Afganistan, aczkolwiek tu zastanawiam się, jak ta sytuacja będzie się zmieniała, ponieważ sytuacja tam się normuje. No fakt, rządzą talibowie, nie są to jakieś super rządy, ale generalnie ten chaos już jest zdecydowanie mniejszy. Zobaczymy, jak tu się sytuacja rozwinie. Kolejne państwa również z Azji, Birma czy Pakistan. Myanmar, drodzy Państwo. Natomiast tutaj w źródle było napisane jako Birma. Myślę, że Pakistan, zwłaszcza w tej spornej z Indiami części Kaszmiru. Mamy również kraje afrykańskie, bliskowschodnie, Sudan Południowy, Demokratyczna Republika Kongo, Syria, Jemen czy Burkina Faso. Powiem szczerze, jak patrzę tutaj na kraje najniebezpieczniejsze pod względem stanu opieki medycznej, to się w zasadzie pokrywa z tymi, które przeczytałem przed chwilą. Dodatkowo należy tu dodać chociażby Bangladesz, Papuę Nową Gwineę, Republikę Środkowej Afryki. No i z racji ostatniego konfliktu, rzecz jasna zachodni brzeg Jordanu czy strefę Gazy. Najniebezpieczniejsze miasta, no to drodzy Państwo, związane również z tymi państwami, które wymieniałem, Port-au-Prince, stolica Haiti, Port Moresby, stolica Papui Nowej Gwinei, no i ogólnie stolice, duże miasta zasadniczo są dosyć niebezpieczne. Oprócz tych niebezpiecznych miast dużych, no to wchodzą jeszcze te, gdzie są jakieś kartele, tak, czy gangi, chociażby tak Guayaquil czy Tijuana. Natomiast lista tych najbezpieczniejszych państw, jak patrzę, trochę mi śmierdzi, no bo tutaj jakby jedno słyszymy w mediach, również tych mediach branżowych, turystycznych, a drugie jest na tej liście, no bo może to być związane oczywiście z tym, że te wskaźniki, których używali, były tak dobrane, że one, powiedzmy, premiują jakieś zachowania, no bo tak chociażby mamy, drodzy Państwo, wśród najbezpieczniejszych miast Belgię czy Niemcy, gdzie w tych dużych miastach, tak, w Brukseli, w Berlinie, we Frankfurcie nad Menem są regularne problemy z działalnością śniadych turystów z Bliskiego Wschodu, w związku z czym no, ciężko stwierdzić, że to są miejsca bezpieczne. Być może ze względu na wielkość Niemiec, no i to, że na wsi jest rzędnie bezpiecznie, powiedziałbym nawet bardzo bezpiecznie, no to to wpływa pozytywnie na miejsce Niemiec w rankingu. Natomiast nie ma tam chociażby Polski. Mimo że no, Polska jest wskazywana na pewno przez turystów przez ostatnie lata, i to głównie właśnie tych turystów z zachodniej Europy jako miejsce bardzo bezpieczne. Wśród tych miejsc najbezpieczniejszych mamy często jakieś kraje wyspiarskie, tak, tutaj wskazana Aruba, Barbados, Polinezja Francuska, również Cypr. Aczkolwiek Cypr, raczej tylko ta część grecka niż turecka. Za bezpieczne na pewno wskazane mogą być chociażby Japonia, jeżeli nie narazimy się jakuzie. Luksemburg, Liechtenstein, Szwajcaria, to są na pewno państwa, które są uznawane za bezpieczne. Aczkolwiek warto tutaj wspomnieć o tym, że w Korei Północnej również będzie dosyć bezpiecznie, tak, na pewnym poziomie oczywiście odklejenia, że tak powiem, no bo tam nam na pewno nie grożą kieszonkowcy, nie grozi nam jakiś problem z tytułu tego, że ktoś nas napadnie, natomiast grozi nam z tytułu tego, że jest to kraj totalitarny, jeżeli coś przeskrobiemy, a nawet niekoniecznie musimy wiedzieć co, no to po prostu już możemy z tego kraju nie wyjechać, a tych krajów jest, drodzy Państwo, więcej, również chociażby Turkmenistan, tak, tam w stolicy, w Białym Aszchabadzie mamy no, bardzo dużo tej bieli, same samochody mogą być tylko, drodzy Państwo, białe. Wszystkie kraje, gdzie jest jakiś dyktator, jakiś wataszka, wyglądają nieco podobnie w tym zakresie. No i pamiętajmy, że w związku z tym te kraje, aby tam się w ogóle dostać, są bardzo drogie. Wbrew pozorom, tak generalnie, mimo że mieszkańcy tych krajów żyją biednie, nie mają łatwego życia, no to dla turystów oczywiście są nakładane duże podatki i po prostu, jako że tych turystów może być niewielu, no to muszą oni dużo zapłacić. Ja powiem szczerze, że Korea Północna raczej niekoniecznie, aczkolwiek Turkmenistan, czemużby nie, no ale oczywiście wymaga to dużej ilości czasu, dużej ilości pieniędzy, ale być może nogi mnie tam kiedyś poniosą, na co oczywiście mam wielką nadzieję. I to tyle, drodzy Państwo, w tej dzisiejszej audycji o bezpieczeństwie. Słyszymy się za tydzień, a Wy oczywiście zostańcie z nami w radiu UWM FM, gdzie cała masa dobrej muzyki i nie tylko.